Oxide K-Song continued to hold the Korean spotlight with limited ground.
Korea, koniec lat 50. Kryzys kubański, rok 1962. A może zagrożenie nuklearną konfrontacją Układu Warszawskiego z NATO w latach 70. i 80. Kiedy tak naprawdę mogła wybuchnąć III wojna światowa? Jej pierwszą iskrą zapalną była wojna na Półwyspie Koreańskim, która pozostawiła po sobie dwa podzielone strefą demarkacyjną państwa. Później rodząca się dwa światy, azjatyckiego tygrysa znaczącego tak wiele w światowej gospodarce i komunistyczny gułag, którym stała się Korea z północy. Interwencja Amerykanów na Dalekim Wschodzie pozwoliła ocalić od komunizmu południe, ale stała się jednocześnie pierwszą militarną przygrywką do trwającej 40 lat epoki zimnej wojny. O tym, czy już 5 lat po Hiroshimie Azji, a może światu, groziła nuklearna zagłada w dzisiejszym odcinku. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem literackim, którego nakładem ukazała się książka Maxa Hastingsa Wojna Koreańska. I najlepsza wiadomość, autor będzie dziś moim gościem. Ważne też ogłoszenie dla wszystkich, którzy oglądali poprzedni materiał o sztucznej inteligencji nakierowującej bomby Izraela nie tylko na terrorystów, ale tysiące rodzin w Strefie Gazy. Napracowałem się przy tym filmie, dziękuję za wszystkie wasze komentarze i pozytywny odbiór. Ale chyba YouTube go nie lubi, bo oznaczył ten materiał restrykcjami. Jeżeli chcesz wesprzeć moje działania, zapraszam na Patronite. A teraz już rozmowa z Maxem Hastingsem, legendą dziennikarstwa oraz autorem jednych z najbardziej cenionych książek o historii XX wieku. Korzystając z okazji, chcę przywitać się ze wszystkimi słuchaczami i widzami w Polsce. Kraju, który wszyscy u nas darzą ogromnym podziwem, nie tylko historycznym ze względu na to, czego Polska dokonała w przeszłości, ale także zrozumieniem, że Polska jest obecnie na pierwszej linii walki z Rosją. I niesamowicie podziwiamy w sposób, w jaki Polska zachowuje się w krytycznym dla Europy momencie. Dziękuję za to miłe powitanie i dziękuję za ciepłe słowa w kierunku Polski. Zacznijmy może od tego... takiego szerszego pytania, związanego z tym fragmentem i epizodem, znaczącym epizodem w pana karierze, kiedy był pan korespondentem wojennym. Wydaje się, że w XXI wieku sposób relacjonowania konfliktów zbrojnych przez media diametralnie się zmienił. Mamy przykłady z Ukrainy, mamy przykłady z Gazy, gdzie jest mnóstwo filmików w mediach społecznościowych, armie Rosji, armie Ukrainy, armie Izraela też publikują swoje treści. Tak jak w ostatnim dokumencie tutaj informuję widzów, że możecie oglądać ostatni mój materiał o Strefie Gazy. Jak bardzo zmienił się sposób relacjonowania konfliktów zbrojnych?
Today, of course, there are far more sources of information available through social media as well as through mainstream media.
Dziś oczywiście istnieje znacznie więcej źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także mediów głównego nurtu. Nie jestem jednak pewien, czy oznacza to, że wiemy więcej. Czy to o wojnie na Ukrainie, czy o wojnie w Strefie Gazy. Jeśli masz dobrych dziennikarzy na miejscu, mogą wiele zdziałać, ale zawsze są w jakiś sposób ograniczeni. Ograniczeni przez to, ile pozwolą im wiedzieć ci, którzy sprawują władzę na miejscu. Dobrym przykładem jest Ukraina. Wszyscy jesteśmy po stronie Ukrainy, ale Ukraina w walce z Rosją jednocześnie ściśle kontroluje dostęp do linii frontu, dostęp do swoich wojsk, więc nadal nie wiemy zbyt wiele o tym, co tam faktycznie się dzieje. Więc nie jestem pewien, czy wiemy dziś więcej o obecnych wojnach. Jasne, jest znacznie więcej informacji, ale tak wiele zależy od tego, co nam się mówi. Wciąż zgadujemy wiele rzeczy. Wciąż tylko domyślamy się wielu rzeczy na temat tego, co dzieje się z rosyjską armią na Ukrainie. Jesteśmy ograniczeni w informacjach, co Izraelczycy robią w Gazie. Więc tak, żyjemy w innym świecie, który jest bogaty w informacje, ale czy jest to świat bogaty w mądrość, czy naprawdę wiemy więcej, tego nie jestem pewien.
Tu
jest ta książka. Książka, która wychodzi w Polsce, pana książka w polskim wydaniu. Ona opowiada o bardzo znaczącym momencie zimnej wojny. O wojnie, która miała miejsce na Półwyspie Koreańskim raptem 5 lat po zakończeniu II wojny światowej. Ta książka była pisana w latach 80., więc w czasach jeszcze Związku Radzieckiego. Zakładam, że wtedy jeszcze amerykańscy dziennikarze czy amerykańscy historycy nie mieli dostępu do materiałów odtajnianych później w latach 90. przez Rosję. Co jeszcze można by było uzupełnić i znaleźć tam, gdyby miał pan możliwość dotarcia do tych archiwów?
At the time I wrote my book, in the mid-1980s, one was still obliged to...
W czasie, gdy pisałem swoją książkę w połowie lat 80., wciąż trzeba było zgadywać wiele rzeczy. Podejrzewaliśmy, że Stalin podżegał Koreę Północną do ataku na południe. Myśleliśmy, że wiemy, co się roli Mao Tse-tunga i innych rzeczach z tamtej strony. I dziś to jest niezwykłe, że naprawdę wiele rzeczy, o których wtedy myśleliśmy, okazała się prawdą. Pod koniec XX wieku pojawiło się to wspaniałe okienko dla historyków, kiedy podczas bardzo krótkiego czasu względnej wolności w Rosji mogliśmy uzyskać dostęp do sowieckich archiwów z tego okresu i byliśmy w stanie potwierdzić wiele rzeczy, których ja się tylko domyślałem. Niezwykłe jest na przykład to, że niektórzy lewicowi historycy w tamtych czasach twierdzili, że Koreańczycy z południa rozpoczęli tę wojnę, że wcale nie była to agresja Korei Północnej i że właśnie za tą wojnę w pełni odpowiadało południe. I ten pogląd był zaskakująco popularny na Zachodzie w latach 80. Oczywiście, dziś wiemy na pewno, że ten lewicowy pogląd to zupełny nonsens, ale dopiero teraz wiemy, że był to nonsens, bo to rzeczywiście Stalin dał Kim Il-sungowi zielone światło do przeprowadzenia inwazji. Dla mnie jednym z najważniejszych argumentów dla każdego, kto ma wątpliwości, gdzie leży wina za to, co wydarzyło się w Korei, jest po prostu polityka Amerykanów. Amerykanie po prostu nie ufali południowo-koreańskiemu rządowi, który był ich klientem, znajdował się w ich strefie wpływów, ale nie dostarczyli Korei Południowej czołgów i myśliwców, które mogłyby im umożliwić atak na północ. Ponieważ po prostu Amerykanie nie ufali rządowi w Seulu. Ale Stalin z kolei na północy zapełnił im taką broń. Dla mnie, i czułem to właśnie w latach 80., był to najbardziej druzgocący dowód na to, gdzie leżała wina za wywołanie tej wojny. Stalin był bowiem przekonany, że musi cały czas testować słabość Zachodu. Był przekonany, że Amerykanie nie są gotowi do walki o Koreę. Dał więc Kim Il-sungowi pozwolenie na działanie, ale jednocześnie trzeba przyznać, że Stalin w sumie aż tak bardzo się nie mylił, bo wielu sojuszników Ameryki, szczególnie Brytyjczycy, którzy wówczas byli stosunkowo dużą siłą militarną, nie miało absolutnie żadnej ochoty, żeby walczyć w Korei. Uważali bowiem, że Korea jest tylko pobocznym tematem. Bali się, że Rosjanie zamierzają zaatakować Europę i chcieli zachować swoje siły, aby ewentualnie walczyć tutaj z Rosjanami. Nie przyjmowali do wiadomości prośby o wysłanie nawet niewielkich sił do Korei. Tymczasem Amerykanie podjęli natychmiastowo decyzję, która moim zdaniem była słuszna i była mądra, a nawet można ją nazwać szlachetną. Wsparli Koreańczyków z południa. W tej sytuacji inni prominentni sojusznicy wiedzieli, że jeżeli w tym momencie nie poprą amerykańskich działań w Korei, to będzie znacznie mniejsza szansa na to, że Stany Zjednoczone pomogą w przyszłości w Europie, jeżeli Rosjanie mieliby tam zaatakować.
Wspomniał pan o tym okienku dostępu dla zachodnich badaczy historii, dostępu do rosyjskich archiwów. Gdyby miał pan taką szansę, żeby przez tydzień tam pobuszować po tych archiwach, to jaka jest największa tajemnica XX wieku, którą moglibyśmy odkryć?
Nie ma wątpliwości, że rosyjskie archiwa i w pewnym stopniu chińskie archiwa nadal przechowują sporo ważnych tajemnic z czasów zimnej wojny. Istnieją jakieś teorie spiskowe, które twierdzą, że Amerykanie mają wciąż tam jakieś tajemnice z czasów zimnej wojny. Ale ja w to nie wierzę. Możemy mówić, co chcemy o Amerykanach, ale akurat Stany Zjednoczone są bardzo otwarte na dostęp do archiwów. Przez wiele lat tam pracowałem. Jestem przekonany, że większość istotnych materiałów dotyczących zimnej wojny została udostępniona historykom. I to już od lat. Ale za to w chińskich czy rosyjskich archiwach z pewnością znajdzie się cała masa materiałów potwierdzających ich działania, ich politykę, którą rozpoczęli. Na przykład wcześniej już myślałem, że Chińczycy nie byli przygotowani, aby mieć pod bokiem Amerykanów już około roku 1950. Ale oni przystąpili do wojny właśnie w tym roku, nie akceptując zupełnie tego, że mają pod bokiem przy swojej granicy Jastrzębia, generała Douglasa MacArthura. Pamiętajmy, że w tym czasie Mao i komuniści rządzili Chinami zaledwie mniej więcej od roku. Dopiero co przechylili szale na swoją stronę w wojnie domowej. I wtedy bardzo wielu konserwatystów w Stanach Zjednoczonych domagało się podjęcia działań przez Amerykanów, wykorzystując swoją siłę, przede wszystkim broń nuklearną, do odwrócenia wyniku chińskiej wojny domowej. I nie sądzę, żeby Mao Tse-tung w jakikolwiek sposób się mylił, zakładając, że gdyby MacArthur został nad rzeką Jalu, a następnie utrzymał Koreę w rękach Zachodu, wówczas myślę, że pokusa dla tych amerykańskich konserwatystów i dla tego właśnie niebezpiecznego człowieka, jakim był MacArthur, była naprawdę duża. Poszliby o krok dalej, spróbowaliby odwrócić wynik chińskiej wojny domowej. To by było bardzo realne. Dziś wiemy więcej, niż wiedzieliśmy, kiedy pisałem moją książkę o tym, co działo się w Pekinie w procesie decyzyjnym, ale nadal nie wiemy na pewno, co Mao Tse-tung miał wtedy w głowie. Kiedy dziś patrzę wstecz na moją książkę o wojnie koreańskiej, wiem, że z pewnością pojawiło się wiele szczegółów, ale już same podstawy, znane mniej więcej 40 lat temu, pozostały takie same.
But I think the fundamentals remain pretty much as they were when I wrote them nearly 40 years ago.
Wróćmy do wojny, o której sam pan napisał, że jest w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie wojną zapomnianą, chociaż była znacznie bardziej krwawa, znacznie bardziej tragiczna niż wojna w Wietnamie. Dlaczego tak jest?
Druga wojna światowa w latach 50. i 60. XX wieku, a nawet dziś, jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych jako chwalebna wojna, ponieważ zakończyła się absolutnym zwycięstwem Zachodu. Była to jedyna wojna w czasach nowożytnych, w której można z całą pewnością powiedzieć, że wygrali dobrzy. Z zastrzeżeniem oczywiście, że Stalina będziemy zaliczać do dobrych. Ale ogólnie rzecz biorąc, dobrzy ludzie wygrali II wojnę światową. Hitler zginął, Niemcy zostały pokonane. Po 1945 roku całe pokolenie amerykańskich żołnierzy, marynarzy i lotników wbiło sobie do głowy, że właśnie tak powinny kończyć się wszystkie wojny, że Stany Zjednoczone są teraz tak potężne, że można oczekiwać, że Stany Zjednoczone faktycznie odniosą zawsze zwycięstwo. Kroczą do stolicy wroga, machając gwiaździstym sztandarem, wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Teraz, po doświadczeniach nie tylko Wietnamu, ale także Iraku, Afganistanu i innych konfliktów, widzimy to, co większość historyków mówiła przez cały czas, że większość wojen nie kończy się wyraźnym zwycięstwem. Większość wojen nie kończy się tak, jakby chcieli tego ludzie, którzy je rozpoczęli. Większość wojen kończy się zupełnie beznadziejnie. A wtedy wszyscy amerykańscy generałowie byli bardzo rozgoryczeni tym, co stało się w Korei, jak to się zakończyło. Czuli, że nie odnieśli tego chwalebnego zwycięstwa. Nie było parady zwycięstwa w stolicy wroga. Zatem wyparli to doświadczenie. Ja tymczasem twierdzę, że z koreańskich doświadczeń możemy dziś wyciągnąć wiele cennych lekcji. Przede wszystkim na temat tego, jak ważne jest ograniczanie zasięgu wojen. Ale kiedy pisałem swoją książkę, przeprowadziłem wywiady z wieloma amerykańskimi generałami. Pamiętajmy, że wszyscy oni żyli jeszcze w latach 80. i powiedzieli mi, że Korea była nieudaną wojną, ponieważ nie udało im się jej zakończyć. Zakończyła się remisem, zakończyła się kompromisem i to im się zupełnie nie podobało. Chociaż jeden czy dwóch z nich, którzy później służyli w Wietnamie, powiedzieli mi ze smutkiem, że kiedy zobaczyli, jak się Wietnam skończył, to byliby szczęśliwi, gdyby w Wietnamie uzyskali taki sam wynik, jaki uzyskali w Korei. Tylko że wtedy jeszcze o tym nie wiedzieli. W Korei nie było zbyt wiele chwały, Dlatego ludzie chcieli o niej zapomnieć. Oczywiście nie było też tam aż tyle telewizji. Ja byłem reporterem telewizyjnym w Wietnamie i pamiętam, jak przez mgłę, że wszyscy codziennie rejestrowaliśmy jakieś walki w Wietnamie. I oczywiście od razu ludzie oglądali to w telewizorach. W Korei było inaczej. Oczywiście były tam ekipy kronik filmowych, ale w Korei nie było takiej technologii i dostępu do pola walki jak później. I istniała nadal dość surowa cenzura, więc okrucieństwa nie zostały sfilmowane. Inna sprawa, że oczywiście Chińczycy i Koreańczycy z północy nigdy nie pozwolili nikomu filmować swoich okrucieństw, ale także i Amerykanie i Koreańczycy południowi. Niewiele z tej naprawdę paskudnej wojny, a wszystkie wojny są paskudne i wojna koreańska nie różniła się od tego, niewiele z tej paskudnej wojny trafiło na ekrany telewizorów, a poza tym i niewiele osób miało wtedy telewizory. Zimna wojna nie w kontekście takiego prężenia muskułów mocarstw, ale w kontekście prawdziwej, krwawej konfrontacji zaczęła się nie w Europie, nie w Berlinie Zachodnim, ale zaczęła się właśnie na Dalekim Wschodzie. Dlaczego właśnie tam?
I don't think Stalin ever anticipated the strength of the Western response in Korea. Stalin never doubted that the West was both ready and willing.
Nie sądzę, by Stalin kiedykolwiek wierzył w siłę reakcji Zachodu w Korei. Stalin nigdy nie wątpił, że Zachód był zarówno gotowy, jak i chętny do obrony Europy Zachodniej przed jakąkolwiek inwazją. Sądził jednak, że w umysłach Waszyngtonu i innych stolic ludzi Zachodu, Korea jest gdzieś na marginesie, że tam można małymi nakładami bardzo wiele osiągnąć. To jest bardzo podobny sposób do dzisiejszego myślenia Putina. Gdyby Putin wcześniej rozumiał, jak silna będzie reakcja na jego inwazję na Ukrainę, to może zawahałby się przed jej przeprowadzeniem. Jedną z lekcji Korei i ważnych lekcji dla całej dyplomacji jest to, że rozsądnie jest najpierw upewnić się, że przeciwnik lub potencjalny przeciwnik rozumie dobrze, co jesteśmy gotowi zrobić, a czego nie. Dyplomacja często popełnia błędy. Hitler nigdy tak naprawdę nie wierzył, że zachodni alianci będą walczyć o Polskę. Nigdy w to nie wierzył, bo nie wywiązali się ze swoich gwarancji wobec Czechosłowacji. Dlaczego w 1939 roku mieliby wywiązać się ze swoich gwarancji wobec Polski? Ale tak się stało, jak dobrze wiemy. I w pewnym sensie był to dość szalony gest, ponieważ ani Francja, ani Wielka Brytania tak naprawdę nie miały wtedy środków militarnych, aby podjąć skuteczne działania w obronie Polski w 1939 roku. Ale generalnie lekcja historii jest taka, że należy dążyć do uświadomienia przeciwnikom, że ma się zarówno wolę, jak i środki do walki. Ostatnio dużo piszę dla brytyjskich gazet i argumentuję, że jeżeli chcemy powstrzymać Putina i dzisiejszych Rosjan przed dalszą agresją, musimy mieć zarówno wolę do walki, jak i środki do walki. Oni muszą też wierzyć, że mamy środki i wolę do walki, jeżeli będą podejmować dalszą agresję. W tej chwili jednak obawiam się, że Europa Zachodnia wysyła bardzo mieszane sygnały, a Stany Zjednoczone wykazują wyraźne oznaki wycofywania się w kierunku izolacjonizmu. To jest katastrofa dla polityki zagranicznej. W przypadku Korei musimy pamiętać, że był to swego rodzaju cud, że osłabione wojną Stany Zjednoczone, które miały bombę atomową, ale armia była w fatalnym stanie w 1950 roku, były w stanie zebrać wystarczającą liczbę żołnierzy, przetransportować ich do Korei, utrzymać Pusan, kiedy Koreańczycy z północy byli u progu zwycięstwa. Jedną z rzeczy, które napisałem w swojej książce, które nadal uważam za prawdziwe, jest to, że gdyby Koreańczycy z północy zdołali wyrzucić Amerykanów z Korei latem 1950 roku, co prawie im się udało, to myślę, że jest całkiem prawdopodobne, że wtedy Amerykanie użyliby broni atomowej, ponieważ wtedy byłoby to, co nie mieściło im się w głowie. Byliby wściekli, bo jak śmieli ci głupi, mali ludzie ze skośnymi oczami rzucić wyzwanie potędze, walczącej o sprawiedliwość, największemu mocarstwu świata. A gdyby zaznali upokorzenia w Korei, co prawie wystąpiło, to myślę, że istnieje realna możliwość, że wtedy sięgnęliby po broń jądrową. To, o czym musimy pamiętać w odniesieniu do broni nuklearnej w 1950 roku, to fakt, że dziś wszyscy, z wyjątkiem kompletnych szaleńców, rozumieją, że uciekanie się do broni nuklearnej całkowicie zmienia naturę konfliktu i zagraża całej planecie. Ale wtedy ani Chiny nie miały bomby, a Rosjanie mieli ograniczone możliwości. Więc amerykańscy generałowie wnioskowali, po co mamy walczyć z tymi głupimi Chińczykami w konwencjonalny sposób? Możemy ich zmieść w całości, używając bomb. Tak samo też myśleli amerykańscy żołnierze. Ale dzięki Bogu, prezydent Truman i jego sekretarz stanu, Dean Acheson, rozumieli, że zaangażowanie broni nuklearnej będzie prawdziwym przełomem i zagrozi całej planecie.
They understood thoroughly that to go nuclear was to do something very profound, which was threaten the whole planet.
Tutaj, jak mało kto na świecie, doskonale wiemy, jak wielkim admiratorem Józefa Stalina był Franklin Delano Roosevelt, który obficie karmił go w dostawy sprzętu w czasie II wojny światowej, chyba nie zdając sobie z tego sprawy, że hoduje na własnej piersi największe zagrożenie dla demokratycznego świata i dla wolności na świecie. Co Roosevelt powiedziałby, gdyby dożył do roku 1950 i był świadkiem tego, co komuniści zaczęli robić na świecie?
Nie ma wątpliwości, że prezydent Roosevelt był bardzo naiwny, jeśli chodzi o to, jak jego zdaniem miałby wyglądać świat po roku 1945. Wierzył, że możliwe jest partnerstwo Stanów Zjednoczonych i Rosji w rządzeniu światem. Nie obchodziło go zbytnio, co stanie się z europejskimi imperiami, Imperium Brytyjskim, Imperium Francuskim itd. Uważał, że Brytyjczycy i Francuzi czy inne potęgi kolonialne mogą zostać odsunięte na bok. A i on, i Stalin w takim wypadku będą wspólnie sprawować pieczę nad światem. I cóż, bo był to niewiarygodnie naiwny pomysł. Ale z drugiej strony, to, o czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć i czego nawet Churchill był świadomy, że w kategoriach moralnych Stalin tak naprawdę nie różnił się niczym od Hitlera. Hitlera, którego tacy mniej myślący ludzie w Europie uważali za największe zło, zapominając jednocześnie, że Stalin reprezentował podobne zło w tym samym czasie. Dla Brytyjczyków i Amerykanów, którzy o tym myśleli, fakt, że Rosjanie walczyli i ginęli dla pokonania Hitlera, był taki troszkę niezręczny, ponieważ w II wojnie światowej zginęło tylko, podkreślam tylko, 400 tysięcy Brytyjczyków i mniej więcej tyle samo Amerykanów, ale jednocześnie zginęło prawie 27 milionów Rosjan. Zginęli za cenę pokonania Hitlera. I istniało takie przekonanie, że Rosjanie mają rację, że wykonali najtrudniejsze zadanie niezbędne do zniszczenia nazizmu. Ja zawsze twierdziłem, że jedynym i niepodważalnym sukcesem, jaki ten kraj osiągnął od 1917 roku, czyli od rewolucji bolszewickiej, był jego udział w tym, co nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą, pokonaniem Hitlera. Prawie wszystko inne, to co zrobili, było katastrofalne, zarówno dla ich własnego narodu, jak i dla wszystkich innych. Myślę więc, że powinno być zrozumiałe, że Roosevelt sobie zdawał sprawę, jak wiele alianci zawdzięczają Stalinowi, narodowi rosyjskiemu w czasie wojny, ponieważ każdy rosyjski żołnierz, który zginął, oznaczał jednego amerykańskiego lub brytyjskiego żołnierza mniej, który musiał zginąć. Troszkę wstyd się do tego przyznawać. Do dziś niektórzy uważają, że jest to fakt, z którym ludzie na Zachodzie niechętnie chcą się godzić w kontekście II wojny światowej. Jeśli chodzi o mnie, to być może jedyna kwestia, w której kiedykolwiek czułem coś w rodzaju sympatii do Stalina, była jego wściekłość na zachodnich aliantów za opóźnienie w rozpoczęciu D-Day, inwazji na Zachodzie w czerwcu 1944 roku. Bo na Zachodzie wtedy nie było pośpiechu, a było to już 4 lata po Dunkierce, kiedy Brytyjczycy mieli wrócić na kontynent, a wcześniej przez większość tego czasu to Rosjanie walczyli z Niemcami. To tylko jedna kwestia, której Roosevelt był świadomy. Myślę, że jednak on nie miał wyboru. Musiał dostarczać Rosji broń podczas II wojny światowej. W końcu Armia Czerwona maszerowała na Berlin w amerykańskich butach, używała amerykańskich telefonów, amerykańskich ciężarówek, jadła nawet amerykańskie konserwy. I wszystko to, jak sądzę, było nieuniknione. wspieranie ich za wszelką cenę. Ale oczywiście ironia polegała na tym, że strasznie dużo sprzętu, który dostarczyli Amerykanie, została użyta przeciwko nim już po zakończeniu wojny. Teraz mam takie pytanie związane z zimnowojenną rywalizacją. Kiedy był taki moment, albo nawet konkretny rok w tych 40 latach, kiedy Związek Radziecki był w relacji do zachodniego świata najsilniejszy i stanowił jednocześnie największe zagrożenie?
I think 1962, the year of the Cuban Missile Crisis, was a very dangerous moment for the world. We should never forget that the Americans had a superiority in 1962 of 17 to 1 in nuclear weapons.
Myślę, że rok 1962, rok kryzysu kubańskiego, to był najbardziej niebezpieczny moment dla świata. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że w 1962 roku Amerykanie mieli przewagę 17-1 w broni nuklearnej. Ale przez cały czas, kiedy Chruszczow był rosyjskim przywódcą, był bardzo tego świadomy, bo on nie był głupcem. Myślę, że pod wieloma względami był bardziej rozsądny niż dziś jest Putin. I Chruszczow wiedział też, jak słaba jest Rosja. Wiedział, jak w fatalnym stanie znajduje się rosyjska gospodarka. Wiedział, że Rosja zasadniczo poniosła porażkę, że to wielkie społeczeństwo socjalistyczne, że Związek Radziecki, mimo całej propagandy, nie jest w stanie nawet zbudować elektrycznego tostera, nie mówiąc już o samochodzie, który ktokolwiek poza Związkiem Radzieckim chciałby kupić. Wiedział o tym, ale jedyną kartą, jaką miał do zagrania, była groźba ekstremalnej przemocy i przede wszystkim przemocy nuklearnej. Problem polegał na tym, że po drugiej stronie było kilku amerykańskich generałów, którzy byli spragnieni wojny. Tak więc prawdziwym zagrożeniem zawsze było to, że Chruszczow i Związek Radziecki przesadzą, tak jak prawie to zrobili podczas kryzysu kubańskiego w 1962 roku i sprowokują Amerykanów do drastycznych działań. I nie zapominajmy o tym, że połączone sztaby w Waszyngtonie w październiku i listopadzie 1962 roku namawiały prezydenta Kennedy'ego do zbombardowania kubańskich baz i inwazji na Kubę, gdzie znajdowało się wtedy 45 tysięcy żołnierzy sowieckich. Osobiście uważam i argumentowałem to w innej mojej książce, że gdyby Amerykanie to zrobili, Rosjanie mieliby taktyczną broń nuklearną na Kubie, to myślę, że prawdopodobnie by jej użyli w obliczu porażki w tym miejscu świata. Myślę, że to sprowokowałoby nieuniknioną eskalację. Więc był to najbardziej niebezpieczny moment. Ale zawsze myślę, że to, o czym musimy pamiętać, próbując zrozumieć rosyjskie zachowanie, to jest nadal taka prawda, że Rosja od roku 1917 jest zasadniczo miejscem wielkiej porażki. To nie jest historia wielkiego sukcesu, to jest historia porażki. I to jest przede wszystkim ich świadomość zachodniego sukcesu. I ta sowiecka, później rosyjska świadomość porażki czyni Rosję tak niebezpieczną. Ponieważ dziś Putin ma trzy rzeczy. Ropę, gaz i przemoc. To jedyne karty, którymi może grać, ale używa ich bezwzględnie i bardzo skutecznie. Ale cały czas w zrozumieniu rosyjskiego zachowania myślę, że trzeba patrzeć i widzieć. To samo teraz wiemy dużo o tym, co robił Chruszczow i reszta. Bo Chruszczow i jego otoczenie w 1962 wiedzieli, w jakim rozpaczliwym stanie znajduje się radziecki przemysł. Wiedzieli, że radziecka gospodarka jest niemal w stanie upadku. Dlatego nigdy nie było opcji partnerstwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Tak samo dziś nie ma partnerstwa między Rosją a Ameryką, ponieważ jeden kraj jest zasadniczo porażką, a drugi kraj odnosi ogromny sukces. I to nie jest wzór na jakiekolwiek partnerstwo. Rosjanie są zgorzkniali. Pracowałem w Rosji, przeprowadzałem wywiady z wieloma Rosjanami. Wiem, jak bardzo są rozgoryczeni, że nie darzymy ich należytym szacunkiem. Tym szacunkiem, na jaki zasługują. Oczywiście nasza odpowiedź może brzmieć, a cóż takiego wy zrobiliście, by zasłużyć na nasz szacunek? Co zrobiliście poza spowodowaniem ogromnej ilości nieszczęść i tragedii na świecie? Ale oni budują to głębokie poczucie niższości wobec Zachodu, który traktuje ich protekcjonalnie. I to właśnie poczucie niższości czyni ich niebezpiecznymi. Niektórzy ludzie na Zachodzie, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, mówili: a to tylko wojna Putina, naród rosyjski nigdy tego nie poprze. Ale ja z własnego doświadczenia i ze spotkań z wieloma Rosjanami wiem, jak oni bardzo nas nienawidzą. Pamiętam, gdy pojechałem do Rosji i do Moskwy, zaraz po atakach terrorystycznych z 11 września 2001. Moja tłumaczka, bardzo inteligentna osoba, kobieta naprawdę na poziomie, zapowiedziała mi: usłyszysz wielu ludzi w Moskwie współczujących ci za to, co się wydarzyło, ale nie daj się zwieść, to nie będzie szczere. Moi znajomi w większości twierdzą, że 11 września to jest właśnie to, co należało się Ameryce, że Ameryka zasłużyła na to. Dla mnie to był szok, ale teraz to rozumiem. I musimy znowu wrócić do roku 1950, gdy Stalin był wielkim przywódcą. Miał ogromną armię, ale kraj był zniszczony. Uważał, że łatwe zwycięstwo w Korei będzie dobrym ruchem i nie widział tutaj żadnych kosztów. I był w głębokim szoku, że reakcja Zachodu tak wyglądała. I tu taka uwaga dodatkowa, że musimy zawsze doceniać dobrych dyplomatów. Mam o takich dyplomatach jak najlepsze zdanie. Jest oczywiście wielu kiepskich dyplomatów, ale akurat ci dobrzy cechują się ponadprzeciętną inteligencją. Czytałem zatem depesze brytyjskiego ambasadora w Moskwie, depesze, które wysyłał do Londynu po inwazji koreańskiej w 1950 roku. I jego przypuszczenia o tym, jak bardzo Rosjanie byli zaangażowani w ten konflikt, były trafne. On wręcz domyślił się, że to Stalin chciał swojego taniego zwycięstwa. Tymczasem oni w Moskwie byli zdumieni i zbulwersowani tym, że Zachód jest skłonny do walki. Bo tak cały czas jest z Rosjanami. Nigdy nie wolno nam zapominać, że oni są skłonni robić straszne rzeczy na świecie i że wiele z tych rzeczy jest napędzanych gniewem wobec nas, ponieważ czują, że nie traktujemy ich tak, jak na to zasługują, ponieważ uważają, że zasługują na to, by traktować ich jako wielki kraj o wspaniałej kulturze, wspaniałej historii. I nie sądzę, abyśmy my, ludzie Zachodu, dziś potrafili rozumieć rosyjski sposób myślenia. Rage towards the rest of us because they feel we don't treat them because they believe they deserve to be treated as a great country with a great culture and a great history and all that. And I don't think we in the West today, as then, are very good but try to see into the Russian mind about this. No dobrze, to teraz trzeba zapytać o legendarnego generała MacArthura, który ma swoim imieniem nazwane szkoły w Stanach Zjednoczonych, mosty, tunele, jest uznany za wielkiego bohatera II wojny światowej, natomiast pan otwarcie napisał o nim w książce, że był osobą nieodpowiedzialną. Jaka jest prawda zatem o tym dowódcy wojskowym? An awful lot of successful warlords, and especially successful generals, are monsters, with mildly exaggerated egos. MacArthur's ego ogromna większość odnoszących sukcesy dowódców wojskowych, a szczególnie odnoszących sukcesy generałów, to prawdziwe potwory o szalenie przerośniętym ego. Ego Douglasa MacArthura nie zmieściłoby się w katedrze, ponieważ był jednym z najbardziej próżnych ludzi, którzy kiedykolwiek piastowali wysokie stanowiska wojskowe. And once you've created a hero, it becomes very difficult to sack. And so, again, I personally think you would... Problem w tym, ja nawet sądzę, że jego osiągnięcia podczas II wojny światowej nie były szczególnie imponujące. I myślę, że Roosevelt prawdopodobnie już wtedy powinien go zdjąć ze stanowiska. Ale podczas II wojny światowej propaganda uczyniła MacArthura wielkim bohaterem narodu amerykańskiego. A kiedy już stworzysz bohatera, to bardzo trudno jest obalić taki pomnik. Dlatego też osobiście uważam, że prawdziwe osiągnięcia MacArthura jako generała w czasie II wojny światowej można podsumować na znaczku pocztowym. Ale Amerykanie nie zdawali sobie z tego sprawy, uważając go za jednego z największych bohaterów wojny. Zatem tak, MacArthur był strasznym mitomanem, ale jednocześnie autorem jednej z doskonałych operacji wojskowych, a mianowicie lądowania w Incheon. I był to naprawdę wielki strategiczny cios jesienią 1950 roku, kiedy sytuacja Zachodu w Korei była opłakana, a siły amerykańskie i kontyngent brytyjski i, co ważne, południowi Koreańczycy byli przyparci do murów Busan. Wtedy MacArthur wymyślił ten niesamowity atak polegający na okrążeniu Korei amfibiami i wylądowanie dokładnie po przeciwnej stronie, znacznie dalej na północ. Był w stanie to zrobić także dlatego, że wtedy armia Korei Północnej była dość słaba, a siły amerykańskie z dnia na dzień się wzmacniały. Niemniej jednak była to inspiracja MacArthura. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych bała się podjąć takiej operacji, a jeden z doradców MacArthura, z którym przeprowadziłem wywiad na potrzeby książki, znakomicie mi to odpowiedział. Facet nazywał się Fred Ladd, wspaniały człowiek, kapitan. Był z MacArthurem wtedy przez cały czas i opisał mi, jak admirałowie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych powiedzieli: generale, po prostu nie wierzymy, tego nie da się zrobić. A MacArthur miał im na to odpowiedzieć: nie sądziłem, że dożyję dnia, w którym marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych oświadczy, że nie jest w stanie rozmieścić armii Stanów Zjednoczonych tam, gdzie powinna. No to oczywiście najważniejszy z admirałów floty miał wstać i powiedział: generale, zabierzemy pana do Incheon. I to było największe wydarzenie w karierze MacArthura. Ale potem oczywiście była największa porażka, kiedy najpierw wkroczył na północną część półwyspu i wtedy można było osiągnąć jakiś kompromis. I myślę, że Stalin, Mao Tse-tung byliby bardzo szczęśliwi, gdyby zachowano wtedy kompromis. Ale oczywiście MacArthur szukał szansy zajęcia całej Korei. Następnie skierował na północ całą swoją armię, a potem oczywiście doznał druzgocącego upokorzenia, gdy siły chińskie weszły do wojny, a amerykańska armia została odrzucona na południe. I był to ten moment, w którym MacArthur niewątpliwie, gdyby tylko miał swobodę wyboru, użyłby co najmniej jednej bomby nuklearnej skierowanej na Chiny, tak aby spróbować odstraszyć Chińczyków. Uważam, że Harry Truman miał absolutnie całkowitą rację, zwalniając MacArthura, gdy ten zaczął otwarcie mówić o możliwości użycia broni atomowej. Tak więc MacArthur, jeżeli mogę wypowiedzieć się na jego temat, to jego osiągnięcia w większości były dość słabe, na pewno znacznie słabsze niż jego sława. Ale miał ten jeden moment w karierze, lądowanie w Incheon. Moment, który zmienił oblicze wojny. I to był jego majstersztyk.
Was pretty awful, and nowhere near lived up to his reputation. But he did have this one moment, the landing in Incheon, which transformed the face of the war, and that was his masterstroke.
Pytałem wcześniej o Franklina Delano Roosevelta, ponieważ wydaje się, że poza atrybutami państw i mocarstw, które gdzieś są na tej szachownicy światowej, to jednak dużą rolę odgrywają osobiste przymioty przywódców, jakieś cechy charakteru. Jedni są bardziej zdecydowani, mają lepszą intuicję. Tutaj wspomniałem wcześniej Franklina Delano Roosevelta jako takiego naiwniaka. Natomiast który z amerykańskich przywódców, czy może światowych przywódców tego świata zachodniego, zdecydowanie odegrał najważniejszą rolę, jeśli chodzi o zimną wojnę i jej dalszą historię? Bez wahania wybrałbym Kennedy'ego. Myślę, że Eisenhower dobrze sobie radził podczas zimnej wojny, chociaż był republikaninem, ale w rzeczywistości miał dobre podejście do spraw konfliktów międzynarodowych przez większość ze swoich 8 lat jako prezydent. Ale to Kennedy był tym, który przeszedł test kubańskiego kryzysu i doskonale odnalazł się w tej konfrontacji. Wszyscy jego doradcy namawiali go do zbombardowania wyspy i inwazji na Kubę. Inwazji w końcu na suwerenne państwo. A ja zawsze uważałem Kennedy'ego za wyjątkowego. I kiedy napisałem książkę o Wietnamie, wielu ludzi pytało, co zrobiłby Jack Kennedy, gdyby przyszło mu być prezydentem w czasie wojny. A on już przecież wysłał kilka oddziałów do Wietnamu. Moim zdaniem nigdy nie wiadomo, nie można zgadywać rzeczy, które się nie wydarzyły. Ale nie sądzę, żeby Kennedy od razu wycofał się z Wietnamu, ale z kolei na pewno nie wysłałby tam 500 000 żołnierzy. Nie sądzę, że za Kennedy'ego doszłoby do eskalacji, częściowo dlatego, że Kennedy był człowiekiem o ogromnej pewności siebie. W tym biznesie wpadasz w mnóstwo kłopotów, gdy masz prezydentów i przywódców bez pewności siebie. To znaczy, Lyndon Johnson był pod wieloma względami niezwykłym człowiekiem, ale bardzo brakowało mu pewności siebie. Kiedyś miałem możliwość spotkania go w Białym Domu, tuż przed zakończeniem jego kadencji. I zawsze to pamiętam, bo gdy poszedłem z grupą zagranicznych dziennikarzy, wszyscy siedzieliśmy w sali gabinetu,
A on przez 20 minut wykładał nam o Wietnamie i dlaczego jego zdaniem Stany Zjednoczone muszą tam pozostać. Potem się z nami pożegnał, opuścił pokój. My zbieraliśmy notatki, zostaliśmy jeszcze przez chwilę. Tymczasem drzwi się otwierają i Johnson znowu do nas wchodzi. Wygląda na troszkę zmieszanego. I mówi, panowie, zanim wyjdziecie, mam jeszcze jedno pytanie. Czy któryś z was po naszym spotkaniu zmieniło mnie zdanie w porównaniu do tego, jakie miał wcześniej? Byłem tym zażenowany. Miałem wtedy zaledwie 22 lata. W ogóle wszyscy byliśmy zażenowani tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki przejmuje się opinią jakichś dziennikarzy nie wiadomo skąd, z innych części świata. I tak to właśnie wygląda, że najbardziej niebezpieczni są ludzie, którzy nie mają pewności siebie. Nixon miał to samo. Mam na myśli, że Henry Kissinger powiedział pamiętne słowa. Byłby wspaniałym człowiekiem, gdyby ktoś go kiedyś kochał. A Kennedy miał ten poziom pewności siebie, arogancji, jeśli wolisz tak to nazwać, ale ta pewność pozwoliła mu podejmować odważne i właściwe decyzje. Więc cokolwiek ktoś o nim mówi, ja nadal niesamowicie podziwiam Jacka Kennedy'ego. Wracając do Kuby i jego decyzji, Kuba była wtedy suwerennym państwem. I oto ci wszyscy szaleni amerykańscy generałowie proponowali rozpoczęcie wojny tylko dlatego, że Kubańczycy zrobili coś, do czego mieli akurat pełne prawo. I co amerykańskim generałom się nie spodobało i uważali to za obrazę Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości, nie tak dawno temu, kiedy opublikowałem swoją książkę o kubańskim kryzysie rakietowym, udzielałem wywiadu w amerykańskim radiu. Twierdzili, że mieli pewne prawo do interwencji, skoro Kuba znajdowała się i znajduje się zaledwie 90 mil od Stanów Zjednoczonych. Zatem uważali, że mają prawo do wyrażania opinii na temat tego, co tam się dzieje. Odpowiedziałem, że to jest taki sam argument, jakiego Putin by użył, aby uzasadnić swoją decyzję inwazji na Ukrainę. Ale amerykański dziennikarz wtedy powiedział, ale my przecież jesteśmy inni. I oczywiście my, którzy nie jesteśmy ani Amerykanami, ani Rosjanami, wiemy, że pewnych granic się nie przekracza. Ale wiesz, kiedy byłem reporterem w Wietnamie, miałem do czynienia z amerykańskimi wojskowymi. I to jest przerażające. Stopień, w jaki sposób łatwo przekracza się pewne granice. Twierdzi się, że jest się innym od drugiej strony, ale jednocześnie robi takie same rzeczy, jak druga strona. Widzi pan, jako twórca treści w internecie, twórca podcastu i kanału na platformie YouTube, zauważam pewien proces, bo jeszcze 20 czy 30 lat temu traktowaliśmy Stany Zjednoczone jako wielkiego wybawcę, którego pomoc wydobyła nas z tej czeluści, jaką był komunizm. Stany Zjednoczone, które poprowadziły nas do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Stany Zjednoczone, które od zawsze są przedstawiane jako gwarant naszego bezpieczeństwa w relacjach wiecznego zagrożenia ze strony Rosji. Natomiast ostatnio w tych komentarzach pod moimi materiałami naprawdę bardzo często widzę taki totalny zwrot Polaków o 180 stopni, gdzie te Stany Zjednoczone bardzo często są przedstawiane jako takie imperium zła, które gdzieś tam realizuje tylko własne interesy, próbuje pociągać za sznurki. W rezultacie krzywdzone są ogromne masy ludzi gdzieś na świecie. Trzeba przyznać, że dużo jest w tym prawdy, bo te grzechy Stanów Zjednoczonych i agencji CIA pewnie były też dość duże w okresie zimnej wojny. Ale które z działań, które z akcji Amerykanów uznaje pan za takie najbardziej haniebne?
We can't choose our superpower. We're stuck with the ones we built. And most of life, never mind history, is about choosing.
Nie możemy wybierać sobie wspierającego nas imperium. Jesteśmy skazani na to, które mamy. A większość życia, większość decyzji polega na wybieraniu mniejszego zła. Napisałem wiele o historii zimnej wojny i widziałem z bliska Stany Zjednoczone robiące w Wietnamie okropne rzeczy. Niemniej jednak uważam, że niezwykle ważne jest to, aby nigdy nie zapominać, że stajemy przed wyborem. Potrzebujemy wsparcia tej czy innej potęgi. Nieważne, czy w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek na zachodzie Europy, bo sami wiele nie zdziałamy. I pewien historyk brytyjski i strateg, którego zawsze podziwiałem, gdy jeszcze żył, był bardzo znany i bardzo krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych w wielu sprawach, ale mawiał mi, że nigdy nie wolno nam zapomnieć, że bez Stanów Zjednoczonych nie zrobimy nic ważnego na świecie. Od początku wojny na Ukrainie wielokrotnie pisałem, że nigdy nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że bez Stanów Zjednoczonych Ukrainy już by nie było. To może być troszkę przerażające dla niektórych z nas. I myślę, że szczególnie teraz musimy mieć na uwadze jedną ważną rzecz. Mamy republikanów w Stanach. Mamy Donalda Trumpa, niemal szaleńca, któremu najwyraźniej grozi reelekcja. Więc chyba powinniśmy codziennie trwać w modlitwie, aby Stany Zjednoczone opanowały się i ponownie zechciały przewodzić Zachodowi. Bo bez Stanów Zjednoczonych nie będzie nic. Wielka Brytania nie może przewodzić światu zachodniemu. Francja nie może przewodzić światu zachodniemu. Niemcy także. Dlatego zawsze trzeba powiedzieć, ok, Stany Zjednoczone to bardzo, ale to bardzo niedoskonałe supermocarstwo. Zrobiło kilka strasznych rzeczy. Popełniło kilka strasznych błędów. Któregoś dnia nawet napisałem recenzję książki, w której pierwsze zdanie brzmiało, jaki jest sens istnienia CIA. Przez tyle lat schrzanili wiele rzeczy. I byłem w tym troszkę złośliwy, ale mimo wszystko to prawda. CIA jest prawdopodobnie jedną z najgorszych służb wywiadowczych na świecie, ale nie jest tak zła jak rosyjska służba wywiadowcza. Pamiętajmy więc zawsze, gdzie jest nasze mocarstwo i które byśmy woleli. Czy wolelibyśmy być w strefie wpływów USA, czy w strefie wpływów Rosji? Ja znam na to odpowiedź.
A jak pan historyk, który napisał naprawdę wspaniałe książki na temat historii II wojny światowej, ogólnie na temat historii wojen tych najnowszych, skomentuje ten pogląd, bardzo też popularny pogląd dzisiaj, że wojna na Ukrainie tak naprawdę została sprowokowana przez Stany Zjednoczone.
Był to wielki błąd, który popełniliśmy w sprawie Ukrainy. Było to absolutnie słuszne i rozsądne, że Europa Zachodnia otworzyła ramiona i starała się włączyć Ukrainę, jeżeli Ukraina oczywiście by tego chciała, czy to do NATO, czy to do Unii Europejskiej. Chcemy, aby Ukraina była częścią wspólnoty odnoszących sukcesy zachodnich, wolnych, kapitalistycznych, krajów demokratycznych, ale co dalej? Nie trzeba być chyba niespełna rozumu, by twierdzić, tak jak sporo moich znajomych, z którymi o tym rozmawialiśmy, nie trzeba być niespełna rozumu, żeby rozumieć, że jeżeli chcesz rozszerzać NATO na wschód, musisz zaakceptować fakt, że Rosjanom to się nie spodoba. A jedynym językiem, jaki Rosjanie rozumieją, jest język siły. Dlatego musimy być gotowi zarówno militarnie, jak i moralnie do walki, jeżeli Rosjanie uciekną się do użycia siły. I nie jest to spojrzenie dzisiejsze z jakiejś perspektywy. Bo wiele osób, wiele mądrych ludzi, moich przyjaciół mówi o tym już dawno. I to było szaleństwo, że jednocześnie otworzyliśmy ramiona, aby objąć narody Europy Wschodniej i Ukrainę, ale rozbroiliśmy się. Sami się skutecznie rozbroiliśmy. Jakie wnioski miał wyciągnąć z tego prezydent Putin, a właściwie prezydent Xi w Chinach? Właśnie pisałem artykuł dla londyńskiego Timesa, w którym mówiłem, że jedynym wyjściem jest to, że drastycznie zwiększymy, o ile to możliwe, nasze wsparcie dla Ukrainy. Musimy się zbroić. Musimy pokazać, że chcemy i potrafimy się bronić. Bo na razie raczej tego nie pokazujemy.
I tutaj chciałbym zaznaczyć, że kiedy byłem w wieku poborowym, czyli jakieś 25 lat temu, i wszyscy byli pacyfistami, nikt nie wierzył, że jest jakiekolwiek zagrożenie. Zresztą Francis Fukuyama pisał o tym, że takiego zagrożenia już nie będzie. Podstawowa książka to była na politologii na początku XXI wieku. Natomiast dzisiaj zupełnie poważnie i otwarcie mówimy i zastanawiamy się, czy będzie trzecia wojna światowa. Może nawet się nie zastanawiamy, czy będzie trzecia wojna światowa. Tylko kiedy będzie i w którym miejscu świata. Więc tutaj korzystając z okazji zapytam, kto jest teraz największym zagrożeniem dla światowego pokoju? Czy są to Chiny, czy jest to Rosja, czy jest to może na przykład Iran?
Myślę, że musimy uznać, że zimna wojna, ta stara zimna wojna, na swój przewrotny sposób dawała nam stabilność. Wielu polityków i generałów na Zachodzie odczuwa dziś swoistą nostalgię za czasami zimnej wojny. Dziś znów przywołam mojego idola wśród historyków, o którym w Polsce może mało kto mógł słyszeć, profesora Michaela Howarda. Michael często mi mówił, musimy przestać używać tego słowa pokój. W stosunkach międzynarodowych liczą się tylko dwie rzeczy: porządek i stabilność. I to właśnie dziś zostało utracone. Straciliśmy porządek i stabilność i może nigdy ich nie odzyskamy. I to właśnie sprawia, że świat jest dziś tak niebezpiecznym miejscem. Musimy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy ożywić dyplomację. Musimy zacząć rozmawiać z ludźmi, których nawet nie lubimy. Nie zapomniałem, jak brytyjski generał powiedział mi kilka lat temu. Powiedział coś takiego: naprawdę mnie martwi, że dzisiaj mamy mniej codziennego dialogu z Rosjanami niż w najgorszych czasach zimnej wojny. Musisz dalej z nimi rozmawiać. Ale tak samo musisz pamiętać o tym, o czym mówił prezydent Theodore Roosevelt. Prezydent Theodore Roosevelt nie mylił się, używając tego wyrażenia. Bądź pewny siebie, ale noś przy sobie duży kij. My musimy na pewno nosić przy sobie kij wystarczająco duży, aby druga strona uwierzyła, że mówimy poważnie. W tej chwili problemem świata jest Putin i prezydent Xi. Uważają, że jesteśmy dekadenccy. I dowody wskazują, że mają rację. Próba nakłonienia kogoś w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech do poważnej rozmowy na temat obronności lub bezpieczeństwa jest prawie niemożliwa. Tu po prostu nie ma dyskusji na ten temat. Jedyna polityczna dyskusja, jaką prowadzimy w naszych społeczeństwach, może nie w Polsce, a na pewno w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech, to jest dyskusja dotycząca praw jednostki, ale nie odpowiedzialności całego narodu. Dyskusja o uprawnieniach osobistych, a nie odpowiedzialności narodowej. Zawsze powtarzam, że za każdym razem, gdy występuję w Anglii, zawsze mówię, że jeżeli będziemy tak dalej postępować, jeżeli będziemy kontynuować tylko rozmowy o tym, jak wydajemy pieniądze w naszych własnych społeczeństwach i zignorujemy wydatki na bezpieczeństwo międzynarodowe, to nasi wrogowie nie będą nas szanować i przekonamy się, jak bardzo to może być bolesne. Może oczywiście nie będzie inwazji na Wielką Brytanię, ale szkody, które mogą wyrządzić naszej infrastrukturze, szkody, które mogą wyrządzić naszym żywotnym interesom, są ogromne. Mam na myśli także takie zdanie, którego użyłem w artykule, który właśnie napisałem dla The Times. Powiedziałem takie stare zdanie, że do tanga trzeba dwojga. Do wyrzeczenia się przemocy też trzeba dwojga. A wielkim błędem, jaki popełniła Europa Zachodnia w latach 30. XX wieku, było to, że naród francuski i brytyjski nie chciał toczyć kolejnej wojny. Myśleli, że możemy jednostronnie zdecydować, że naszym przywilejem będzie nie branie już udziału w żadnej kolejnej wojnie. Ale Hitler z kolei miał inny pomysł. I żeby było jasne, nie porównuję Putina do Hitlera, bo tego się nie robi w poważnej dyskusji. Mówię jednak, że zanim będzie można zrezygnować z obrony i bezpieczeństwa, to dwie strony muszą zgodzić się na wyrzeczenie się przemocy. Wybraliśmy więc niezwykle niebezpieczny kurs. Rezygnacja z tego bezpieczeństwa, które mieliśmy. Musimy na nowo odkryć znaczenie tego słowa, słowa bezpieczeństwo. Wracając do wojny koreańskiej, to musimy być niezwykle wdzięczni, że prezydent Truman zrozumiał, że jeżeli pozwoli się, aby agresja Korei Północnej zakończyła się sukcesem i zajęta zostałaby cała Korea Południowa, to dałoby to tylko przykład Stalinowi i Związkowi Radzieckiemu. Przykład bardzo szkodliwy dla świata i interesów Zachodu.
Dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi. To był naprawdę ogromny zaszczyt. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Zapraszam też na ten poprzedni materiał opowiadający o wojnie w Strefie Gazy. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zostawcie komentarz, a ewentualnie zapraszam do serwisu Patronite. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.